Celem dzisiejszego odcinka jest dostarczenie Ci wiedzy, narzędzi do tego, abyś mogła samodzielnie ocenić jakość swojego produktu cyfrowego albo usługi cyfrowej pod kątem user experience.
Podcast Design i Biznes.
Zapraszam Ilona Skarbowska
i Radek Rejsen. Być może masz takie przesłanki, że coś tam nie działa. Być może jesteś przekonana, że dobrze by było taki audyt przeprowadzić, ale nie do końca jeszcze jesteś przekonana do tego, żeby na przykład podjąć współpracę z taką agencją jak my, albo z jakimś freelancerem, ekspertem, ekspertką. No to dzisiaj właśnie taki odcinek dla ciebie, dlatego że dla tych takich Zoś, Samoś damy trochę narzędzi, które pomogą właśnie samodzielnie przeprowadzić taki audyt UX.
Ale drogi słuchaczu, jeżeli uważasz, że twój produkt jest super i nie wymaga poprawy, to też uważam, że przejście przez te zasady, którymi za chwilę się podzielimy, będzie bardzo fajnym ćwiczeniem a, żeby lepiej poznać swój produkt, zajrzeć tam, gdzie się zwykle nie zagląda, b, przeprowadzić taki audyt, który pokaże, czy przypadkiem nie ma tam jakiś luk.
Tak, czy się nie mylić, a zawsze może być lepiej. Te wskazówki, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, są uporządkowane według zasad, które są znane rynkowo i nazywają się one heurystykami Nielsena.
Tak, będziemy opierać się o wiedzę zredagowaną przez doktora Jakoba Nielsena. To nie są najnowsze zasady, one zdążyły już się osadzić w świecie cyfrowym i przetrwały próbę czasu, są cały czas aktualne, są na tyle uniwersalne, że przejście po prostu tej listy wraz z przykładami i wyjaśnieniem pozwoli Wam zrobić taką checklistę własnego produktu. Jedna uwaga na początku, zanim zaczniemy i zanim wejdziemy głębiej w tą naszą checklistę, to pamiętaj o tym, że audyt UX, czy ten przeprowadzony przez specjalistę, czy samodzielnie, pokaże Ci skalę problemu, ale nie da Ci rekomendacji czy rozwiązań.
Tak, takie rekomendacje mogą dać Ci właśnie projektanci jako takiej osobnej pracy już po prostu szukania właśnie rozwiązań, wskazywania kierunków rozwoju, pogłębienia danego problemu. No to co, nie przedłużamy i co możemy zrobić w ramach pierwszej heurystyki, która brzmi pokazuj status systemu. Co to oznacza w ogóle?
Wyjaśniając w ogóle samo to sformułowanie pokazuj status systemu, oznacza to, że interfejs naszego rozwiązania powinien dawać informację, co się dzieje na danym ekranie. I tutaj mówimy na przykład o operacjach, które się dzieją w toku, jakichś procesach, albo co ja właściwie mogę zrobić na tym ekranie. Przykładem może być tutaj, to jest bardzo prosta rzecz, trywialna wręcz, pokazanie statusu, czy jestem zalogowany, zalogowana, czy nie jestem zalogowany.
Tak, albo na przykład na jakim etapie jestem w procesie zakupowym. To jest bardzo częste właśnie w projektach e-commerce'owych, gdzie ta ścieżka zakupowa no jest praktycznie cała, no może nie cała, ale duża część tej ścieżki jest w internecie. No to czy ja jestem teraz w koszyku, czy jestem na checkoucie, czy w prekoszyku, bo też zdarzają się prekoszyki w procesie sprzedażowym, jest bardzo ważne, żeby taki status pokazywać, gdzie ten użytkownik jest, gdzie się znajduje. Więc jeśli, wyobraź sobie, że jeśli studiujesz taką ścieżkę zakupową, powiedzmy, albo jesteś w swoim systemie i jest to na przykład system, w którym użytkownik powinien być zalogowany, to zadaj sobie pytanie, czy twój interfejs mówi ci właśnie, gdzie ty jesteś i na jakim etapie w ścieżce? Czy ten interfejs ma takie informacje, daje takie informacje, które rzeczywiście o tym informują? Ale też takim innym przykładem są wszelkiego rodzaju loadery na stronach, kiedy na przykład ładują nam się jakieś dane. Ja robiłem kiedyś taki projekt, gdzie główną wartością był raport, który generował się po takiej sporej dawce informacji od użytkownika, który użytkownik musiał wpuścić dużo danych do systemu, żeby taki raport otrzymać. To był raport, dotyczył zdolności kredytowej. No i zanim właśnie taki system przemielił dane, aby dobry raport użytkownikowi dać, no to trzeba było poczekać i tego czasu było dość sporo, bo to było minuta coś, no to jest naprawdę, w internecie to jest cała wieczność. Więc co zrobić tutaj? Żeby użytkownik nie uciekł, żeby nie pomyślał, że coś się zepsuło, bo my w internecie robimy się bardzo szybko niecierpliwi i emocje takie niepozytywne, gdzie nie dostanę natychmiast tego, czego chcę, no bardzo szybko się gdzieś tam zmagają, wzbijają, więc bardzo ważne było zaprojektowanie takiego loadera, który nie tylko da taką semantyczną informację, że tak, teraz coś się dzieje tutaj w tle, ale też poinformuje mnie, ile czasu potrzebuje jeszcze ten system ode mnie, żebym poczekał na efekt.
Teraz przejdziemy do drugiej zasady. Druga zasada brzmi: zachowaj spójność pomiędzy systemem a rzeczywistością. Zdanie jest dosyć skomplikowane, ale mówi ono o języku.
Znaczy, zdanie nie jest może skomplikowane, ale to są te pułapki heurystyk, które właśnie ja gdzieś tam zauważam i wytykam. Bo tak na dobrą sprawę, o co chodzi? O to, żeby po prostu mówić językiem użytkownika, dla którego dedykujemy dane rozwiązanie, dany interfejs.
Tak, dlatego użyte frazy, sformułowania powinny być dostosowane do tego, kim jest nasz odbiorca. I robiąc audyt właśnie swojego produktu, z zwróć uwagę na to, czy nie używasz na przykład żargonu albo po prostu języka, którego twoi odbiorcy no, nie mają szansy zrozumieć. Może mają wątpliwości, albo jeżeli ty będziesz mieć wątpliwości podczas sprawdzania, przechodzenia powiedzmy twojej kluczowej ścieżki, no to znaczy, że prawdopodobnie ten tekst będzie niezrozumiały.
Tak, i to jest bardzo trudne w ogóle zweryfikować coś takiego, dlatego że my jako specjaliści na co dzień, czy to specjaliści domenowi, czy branżowi, my na co dzień używamy takiego specyficznego języka. I dla nas na przykład takie coś jak struktura strony, albo...
Flow. Zrobimy flow czegoś, to uwielbiamy.
Aby przejść, zrób swipe, czy jakby jeszcze różne naleciałości z języka angielskiego. Nam trudno w ogóle zobaczyć, że rzeczywiście to jest żargon i naprawdę niektórzy będą mieli problem z tym, żeby coś zrozumieć, bo my po prostu łapiemy to i widzimy, że to jest dla nas zrozumiałe.
Tak, ale tutaj zwróciłabym uwagę na to, że z tym swipe'em, to jest super przykład, dlatego że mega ważne jest to, kim jest nasz odbiorca. Jeżeli mówimy do nastolatków, to użycie sformułowania swipe będzie totalnie zrozumiałe, ale jeżeli będziemy chcieli zrobić ogólną aplikację dla wszystkich, na przykład wyobraźmy sobie, że M obywatel ma w swojej instrukcji, a teraz zrób swipe w prawo albo w lewo, no, która jest adresowana do wszystkich Polaków, no to już trochę słabo.
Ja tutaj przytoczyłem hasło struktura i funkcjonalność strony, dlatego że ostatnio w audycie widziałem ankietę, która pytała się wprost o strukturę i nawigację strony, zdaje się, już nie pamiętam dokładnie. No i tak na dobrą sprawę, to był sklep e-commerce'owy, no ludzie nie wchodzą na stronę i nie patrzą, o, ale fajna nawigacja i struktura strony i w ogóle najlepiej jeszcze architektura i UX i w ogóle wszystko. Nie, tak jakby musimy na to uważać, czy nie używamy właśnie takich pojęć i to jest bardzo trudne. Bo wiesz, Ilona, jasne, możemy powiedzieć, że bardzo znamy naszą grupę docelową i jakby decydujemy się, że używamy danego języka, co jest super, bo wtedy tą grupę docelową mamy. Ale mało jest takich produktów, które mają naprawdę taką wyspecyfikowaną, bardzo charakterystyczną grupę docelową. No produkty SaaS-owe na przykład, albo takie dedykowane konkretnym branżom, no to może tak. Ale większość produktów, które ja spotykam, wiesz, w naszej codziennej pracy, no to są takie produkty, gdzie mniej więcej one powinny przejść taki test pięciolatka. To znaczy, że pięciolatek powinien mniej więcej zrozumieć, o co chodzi w nich, nie? Komunikacyjnie.
Sugerowałabym również sprawdzenie jeszcze jednego zakamarka, kiedy będziesz robić taki audyt. Sprawdź komunikaty błędów, które są wyświetlane na stronie. Kiedy użytkownik właśnie wykona jakąś akcję niepoprawnie albo zabraknie jakiejś informacji i nie będzie mógł przejść dalej, jak sformułowana jest informacja zwrotna do naszego drogiego klienta, pacjenta czy po prostu użytkownika.
Tak, i to już może bardziej pasuje do tego stanu połączenia tej zgodności między rzeczywistością a systemem, no to też w sklepach internetowych, prawda? Warto, żebyśmy myśleli, jeśli jesteś sklepem internetowym, jak wyglądają półki sklepowe na przykład, jak są podzielone kategorie produktów, jak one leżą obok siebie i jak one leżą obok siebie w kategorii, którą masz na przykład właśnie w swojej nawigacji, tak, czy kategoryzacji. To też jest bardzo ważne, żeby na przykład właśnie piżamy leżały obok majtek, a nie obok, nie wiem...
stroju sportowego, co czasami się zdarza, tak, w sklepach.
Dokładnie.
Tak, prawda.
Więc warto to sprawdzać.
Trzecia zasada z naszej checklisty brzmi: daj użytkownikowi pełną kontrolę. No i umówmy się, użytkownik często robi coś przez pomyłkę. Klika w przycisk, żeby sprawdzić na przykład, co się pod nim kryje. Jakie tam są akcje, co może tam właściwie zrobić, a czasami nie planował wykonania tej akcji. Dlatego zasada ta, właśnie daj użytkownikowi pełną kontrolę, mówi o tym, żeby pozwolić mu wrócić do poprzedniego stanu albo dać możliwość zrobienia jakiegoś takiego, i tutaj znowu powiem coś żargonowego, emergency exit, czyli możliwość powrotu do poprzedniego ekranu, do poprzedniego stanu, szczególnie jeżeli jest to jakaś ważna akcja, na przykład usunięcie czegoś, jakiegoś elementu.
Nawet zwyczajnie po prostu cofanie się do poprzedniej karty z listingiem na przykład. Listingiem, czyli listą rzeczy, produktów, które się wyświetlają na karcie. To też jest ważne, żebyśmy dawali możliwość jakby kontroli nad tym i tutaj wiesz co, mi się bardzo często nasuwają jakieś takie złe przykłady. Na przykład wyskakują ci pop-upy, które na przykład mają taki mały x-ik do zamknięcia, a jest to na przykład zapisz do newslettera, nie? I jakby jest szereg takich akcji, które można dawać użytkownikowi do podjęcia, ale bez wyjaśnienia tak naprawdę czego one dotyczą, nie? Czyli na przykład możesz się zapisać przez przypadek do newslettera, chociaż tak na dobrą sprawę, nie wiem, cały pop-up po prostu dawał wrażenie czegoś innego, rozumiesz, że...
Tak, ale z tym newsletterem to jest ciekawa historia, bo czasami, szczególnie na małym ekranie, dostajemy wielki pop-up zapisz się do newslettera bez możliwości wyłączenia go. No i teraz jak tutaj możemy mówić o daniu użytkownikowi jakiejkolwiek kontroli, gdzie gdzie zmuszamy go do zapisania się do newslettera, bo inaczej nie może korzystać ze strony.
Ja najbardziej lubię to, kiedy próbujesz się wypisać z newslettera i jest jakby tak interfejs pokolorowany, że jednak nie chcesz się wycofywać z tego newslettera, więc z powrotem nie zapisz.
Tak, mamy odcinek też o złych, tak zwanych dark patterns. Często o to mówimy.
Dark patterns? Brzmi jak darknet.
Trochę tak, leży w tym samym worku.
Darkness.
Tak, mamy o tym odcinek i podlinkujemy w opisie.
Tak, więc zwróćcie uwagę na to, czy przypadkiem na przykład operacje, które dajecie klientowi, użytkownikowi na waszym interfejsie, czy one przede wszystkim dają mu taką pełną kontrolę decyzji o danej operacji, czy raczej wymuszają na nim nieświadome akcje. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, no bo ja rozumiem, że można chcieć na przykład, żeby ludzie się zapisywali do newslettera, ale jeśli ktoś się zapisze do newslettera, a tego nie chciał, to będzie wkurzony. A jak będzie wkurzony, to powie to komuś innemu i wtedy czarny PR sobie robicie, a nikt nie chce jakby się na to narażać, prawda?
Tak, dokładnie. Tak samo będzie, jeżeli wykona jakąś akcję, która istotnie wpływa na to, jak korzysta z produktu i nie może tej akcji cofnąć, ani nie widzi, jakie są konsekwencje danego działania.
To co, czwarta? Ta o trzymaniu standardów i spójności interfejsu.
W tym punkcie chodzi głównie o spójność systemu i to brzmi dumnie, spójność systemu i wszyscy wiemy, że bardzo trudno jest ją utrzymać cały czas w trakcie całego cyklu rozwoju produktu cyfrowego czy usługi cyfrowej, ale wielokrotnie widziałam, że w produktach, szczególnie tych dużych, na przykład ta sama akcja, którą wykonujemy, nazywa się zupełnie inaczej.
Co masz na myśli akcja?
Już ci mówię. Ostatnio nawet uspójnialiśmy u jednego z naszych klientów pokazywanie historii zmian. Jednym z wymagań tej aplikacji jest to, aby wszystkie wykonane akcje, czyli usunięcie elementu, dodanie elementu, edycja elementu, na przykład jakiejś faktury albo jakiegoś zdjęcia, były zapisywane w systemie i mogły być później odtworzone po pewnym czasie, dlatego że jest to aplikacja B2B. No i tutaj wiadomo, że jeżeli coś źle wykonamy, coś usuniemy, a wpłynie to istotnie na projekt, będą na przykład dodatkowe koszty związane z tym, to zwykle firmy chcą wiedzieć, kto taką akcję wykonał i kiedy. I mieliśmy bardzo fajną funkcjonalność, czyli changelog, co oznacza historia zmian. Ale ten changelog nazywał się w różnych miejscach aplikacji inaczej. Raz był po prostu logiem, raz był changelogiem.
Changing log.
Changing name. I to też było ciekawe, no bo mieliśmy dokładnie tą samą funkcję, ale ona była nazwana w różnych miejscach inaczej. I teraz wprowadzamy naszego odbiorcę w zdezorientowanie, bo on widział gdzieś w jednym module właśnie taką akcję i teraz szuka jej, a jej nie ma, albo jest pod inną nazwą. I to nie jest fajne.
Albo przejdź dalej w koszyku, albo w jakimś formularzu, potem masz następny krok i w sumie nie wiadomo jak tutaj, o co chodzi. Ale to wiesz co, mi się wydaje, że to nie tyczy się tylko i wyłącznie samego nazewnictwa, bo te standardy to też na przykład kolor, prawda? Ja bardzo często widzę podczas pracy nad interfejsem, staramy się na przykład zachować tę samą kolorystykę do na przykład aktywnych przycisków, linków, czyli wszędzie, gdzie możesz kliknąć i wywołać jakąś akcję, no to, że stosujemy jakby się tego samego koloru na przykład, albo zestawu tych samych kolorów. I jakby to one są jasne, one są zarezerwowane właśnie dla takich aktywnych elementów. I jeśli na przykład mamy w jakiś sposób brak spójności pomiędzy tymi elementami, to w sumie użytkownik może klikać coś, co nie jest klikalne i to go może denerwować. Albo na odwrót, nie będzie klikał coś, co jest klikalne, bo będzie to wyglądało na przykład jak część grafiki.
Tak, i też mieliśmy taki przykład, gdzie projektowaliśmy dosyć skomplikowany konfigurator. To też jest przykład e-commerce, ale B2B. I
och, ten e-commerce coś ma tutaj. Dużo za uszami.
No i dużo też jest, wydaje mi się, takiego połączenia, że jak audyt to e-commerce'owy. To jest dosyć popularne działanie. Ale to akurat tutaj jest produkt B2B i w momencie, kiedy weszliśmy do tego produktu, właśnie żeby się rozeznać, co tam się w ogóle dzieje, no to okazało się, że miejsce, gdzie mogliśmy przetestować ten produkt w akcji. Nie chcę zdradzać szczegółów konkretnie też tego projektu, ale wyglądał właśnie jak grafika. I faktycznie po wpięciu analityki produktowej okazało się, że no nikt to nie klika, no bo w sumie to nie wie, że można w to kliknąć. I właśnie dzięki takiemu audytowi znaleźliśmy tą rzecz i wystarczyło zmienić to, jak to wygląda, dać jasną informację użytkownikowi, co może z tym zrobić i ludzie zaczęli w to klikać. No i oczywiście to nie było tak, że ta funkcja nie była potrzebna i dlatego w to nie klikali, tylko po prostu pisali gdzieś na support, żeby support im z tym pomógł.
Ej, support, klikniesz mi tam? No myślę sobie, co warto zrobić. No myślę, że takim prostym ćwiczeniem będzie właśnie sprawdzenie tych może nawet podstawowych przycisków do call to action, czyli tych, które wywołują główne akcje i sprawdzić chociażby, czy na tym poziomie tego głównego przycisku, które mówi kup, przejdź dalej, zapisz się, czy mamy tam spójność. I potem przechodzić dalej właśnie do tych innych aktywnych elementów i sprawdzać, czy tam też te różnice się pojawiają.
Też jeżeli mamy wątpliwości co do tego, czy na danym ekranie coś jest widoczne, czy jest jasne, możemy zawsze zapytać kogoś. Najlepiej oczywiście w idealnym świecie pytamy kogoś z naszych odbiorców, z naszej grupy docelowej. No ale jeżeli nie mamy akurat pod ręką nikogo, kto reprezentuje naszą grupę docelową, no to możemy też zapytać kogoś po prostu, kogo znamy, o jakiś mały fragment. Ale z tą spójnością jest tak, że trzeba o nią dbać praktycznie cały czas, też tworząc nowe projekty, zmieniając moduły. Trzeba wracać do tego, co już jest, żeby właśnie nie zrobić z naszej usługi czy produktu cyfrowego, no jakiegoś takiego Frankensteina niefajnego. A jeżeli go robimy, to przynajmniej wiemy, dlaczego i
Żeby był fajny.
Nie, wiemy dlaczego i wiemy, kiedy z tego stanu wyjdziemy. O, to jest też moje podejście, że czasem warto coś zmienić na jednym ekranie, sprawdzić, czy to działa i dopiero wtedy zmieniać wszędzie.
Tak, ale to masz wtedy świadomość i masz jakiś plan w tym wszystkim.
Tak. Czwarta zasada, zachowaj standardy i spójność, jak najbardziej jest czymś, co powinniśmy robić na co dzień.
No to jesteśmy na półmetku, bo piąta zasada, zapobiegaj błędom, dotyczy wspierania użytkownika w niepopełnianiu błędów po prostu, tak jak ta zasada mówi. I takie błędy użytkownicy mogą popełniać, wpisując na przykład ciąg liczb, daty, jakieś telefony. I interfejs tak naprawdę powinien wspierać tych użytkowników w tym, żeby takich błędów nie popełniali. No, prawda jest taka, że żyjemy teraz bardzo szybko, bardzo dużo tych interakcji i wpisywania danych dzieje się w biegu, tak, na telefonie, więc jak nasz system może supportować w tym, żeby dane były wpisywane poprawnie?
Albo jak już popełni błąd, to jak sobie nasza aplikacja z tym radzi? No i właśnie w przypadku tego punktu sam Nielsen wyróżnił dwa typy błędów. Powiedział, że jakby jeden typ błędów to są błędy drobne.
Czyli te, o których ja wspominałem.
Tak, literówki, te literówki. Jakieś... No tak, no takie rzeczy, które można byłoby określić, że działamy na autopilocie, a potem mamy no już błędy i tutaj na przykład ominięcie jakiegoś pola, w ogóle niewypełnienie go. To może być takim dużym błędem. Albo jak już mamy tą literówkę, albo wpisaliśmy w ogóle niepoprawnie jakąś frazę i próbujemy wyszukać, no to właśnie interfejs może zareagować na dwa sposoby. Albo zwróci nam pustą wyszukiwarkę i powie, hej, takiej frazy nie ma, albo nas poprawi, albo zwróci wyniki wyszukiwania, które będą najbardziej podobne dla tej frazy, którą wasz użytkownik próbuje wpisać. Więc zwróćcie uwagę na przykład na waszą wyszukiwarkę, w jaki sposób ona się zachowuje, jak sobie radzicie z drobnymi błędami typu literówki, a jak z większymi.
Tak, wpisujcie błędy i sprawdzajcie, co się dzieje w waszym systemie.
Tak, i tutaj też rozwinęłabym trochę ten punkt, bo to zapobieganie błędom jest super ważne, ale z drugiej strony zwykle jak testujemy, wy testujecie, ty testujesz swój produkt czy usługę, no to przechodzimy tą tak zwaną happy path, czyli wtedy, kiedy wszystko się dzieje dobrze, czyli wpiszę wszystkie dane, no bo przecież znamy ten produkt, wiemy, że w tym formularzu trzeba wpisać takie i takie dane. No ale taki porządny audyt, jeżeli właśnie chcecie samodzielnie zrobić audyt swojego systemu, no to jest właśnie wyszukanie miejsc i celowe popełnianie błędów po to, żeby zobaczyć, jak radzimy sobie z zarządzaniem, jak nasz produkt radzi sobie z zarządzaniem tymi błędami, bo pamiętajcie, że liczy się też kontekst, w jakim odbiorcy korzystają z produktu i może być to na przykład w biegu, szczególnie apki mobilne. Możemy gdzieś tam, przechodząc przez ulicę na światłach, gdzieś klikać z drugiej strony.
Czyli co? Wypisujemy listę potencjalnych błędów i testujemy nasz system, czy pomoże nam je rozwiązać i uniknąć popełnienia ich i sprawdzamy po prostu, na ile rzeczywiście ten system nas wspierał.
Tak, a w miejscach, w których potencjalnie mogą się pojawić błędy, bo albo o tym wiemy, albo mamy zgłoszenia właśnie z supportu, albo są takie rzeczy, no, które my jako UX-i już wymyśliliśmy, na przykład wpisywanie kodu pocztowego w momencie, kiedy wybierzemy kraj Polska, żeby podstawić konkretną liczbę podkreślenia, które pokazuje, ile znaków powinniśmy tam wpisać. Numery kierunkowe telefonów. To też są rzeczy, które już wymyśliliśmy i warto takich fajnych praktyk PESEL. Się trzymać. Mm-hmm. Dokładnie.
No dobrze, to myślę, że to jest jasne. I na tym półmetku dzisiaj się zatrzymamy, dlatego że resztę heurystyk, pozostałe 5, omówimy w kolejnym odcinku podcastu, który już niedługo.
Tak, a zadanie po tym odcinku dla ciebie, drogi słuchaczu, jest takie, abyś...
I słuchaczko,
tak. Abyś wzięła checklistę, którą dołączymy do tego odcinka z tymi 5 punktami i spróbował zrobić taki audyt swojego produktu cyfrowego. Jestem bardzo ciekawa, jak ci to wyjdzie. Dziękuję za ten odcinek i do usłyszenia w kolejnym.
Do usłyszenia, cześć.